Witamy wszystkim.
Witamy serdecznie na debacie prezydenckiej Młodzieżowej Rady Miasta.
Ja nazywam się Szymon Jasz.
Ja nazywam się Michał Janisz.
Razem poprowadzimy dla Państwa dzisiejszą debatę.
Witamy serdecznie zaproszonych gości.
Posła na Sejm czwartej kadencji byłego prezydenta miasta Nowego Sącza, pana Ryszarda Nowaka, Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Nowaka, wiosna 2024.
Byłą dyrektor Wydziału Edukacji Miasta Nowego Sącza, panią Małgorzatę Belską, Komitet Wyborczy Wyborców Błękitna Polska.
Urzędującego prezydenta miasta Nowego Sącza, pana Ludomira Hanzla, Komitet Wyborczy Wyborców, Koalicja Nowosądecka, Ludomira Hanzla.
Witam wszystkich.
Zdalnie jest również z nami poseł na Sejm 10. kadencji, pan Ryszard Wilch, Komitet Wyborczy Wyborców, Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy.
Niestety nie ma z nami dzisiaj pani radnej miasta Iwony Mularczyk z Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, jednakże wystosowała do nas ona oświadczenie, które w tym momencie pozwolę sobie przeczytać. Witam serdecznie. Najmocniej przepraszam, ale z powodów nagłych spraw rodzinnych nie mogę osobiście uczestniczyć w dzisiejszej debacie. Chcę jednak podkreślić, że kwestie dotyczące młodych ludzi są mi niezmiernie bliskie i są integralną częścią mojego programu oraz zaangażowania społecznego. Pragnę również zapewnić, że jestem gotowa do udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania, jakie mogą się pojawić podczas debaty. Proszę o przesłanie tych pytań drogą elektroniczną lub w inny dogodny dla Państwa sposób, a ja udzielę na nie odpowiedzi podczas przekazu medialnego lub w formie pisemnej. Zobowiązuję się do udzielenia pełnych i klarownych odpowiedzi na Państwa pytania. Z wyrażami szacunku, Iwona Mularczyk.
Przedstawimy teraz zasady debaty. Każdy z uczestników ma 60 sekund na odpowiedź na pytanie oraz 30 sekund na zadanie pytania. W trakcie danej tury pytań każdy uczestnik ma prawo do jednego ad vocem. Tematem przewodnim debaty będą sprawy dotyczące młodzieży.
Jeśli to chyba jest nasza bazę, jeden z panów mówi.
Raz doczyt teraz.
Halo, halo, słyszymy się?
Słyszymy się?
Tak, pana słyszę, natomiast tutaj drugi pan mówił, to nie słyszę z tego drugiego mikrofonu.
Musimy mówić w ten sposób. Czytamy teraz zasady debaty.
Każdy z uczestników ma 60 sekund na odpowiedź na pytanie, 30 sekund na zadanie pytania. W trakcie danej tury pytań każdy z uczestników ma prawo do jednego ad vocem. Tematem przewodnim debaty będą sprawy dotyczące młodzieży. Jeśli wypowiedź będzie nie na temat, prowadzący może odebrać głos mówcy. Debata składa się z trzech rund. W pierwszej dostaną Państwo 5 takich samych pytań. W drugiej rundzie mają Państwo możliwość zadać 2 pytania do kontrkandydatów. Trzecią rundę natomiast będą stanowić pytania od publiczności.
Myślę, że zasady są jasne, dlatego możemy zaczynać. Pytania będą zadawane w kolejności ustalonej wcześniej w losowaniu. Przechodzimy do pierwszego pytania, na które pierwszą odpowie pani Małgorzata Belska. Czy uważa pani, że czynna współpraca z Młodzieżową Radą Miasta jest korzystna dla niego? Odpowiada pani Małgorzata Belska.
Drodzy młodzi, po pierwsze chciałam serdecznie podziękować za zaproszenie na tę debatę. To jest dla mnie wielki zaszczyt uczestniczyć właśnie w tym dzisiejszym spotkaniu. Chciałam również podziękować za to, że 5 lat temu przyjęliście zaproszenie do stworzenia takiego ciała w Nowym Sączu jak Młodzieżowe Forum, a następnie to ciało przeistoczyło się w ramach współpracy z Wydziałem Edukacji i Wychowania, któremu przewodniczyłam. Przeistoczyło się w Młodzieżową Radę Miasta. I powstały piękne projekty, powstawały piękne inicjatywy i uważam, że to jest właśnie to miejsce i wy powinniście mieć ten głos, który powinien zawsze istnieć w mieście. Jestem jak najbardziej za tym, żeby można było rozmawiać z młodymi i żeby było to miejsce właśnie współpracy, rozmów i przede wszystkim zrozumienia wzajemnie swoich potrzeb.
Dziękujemy serdecznie za odpowiedź. Teraz prosimy o odpowiedź pana Ryszarda Nowaka.
Dzień dobry. Wydaje się, że młodzi są niejako marginalizowani, że starsi nie reprezentują ich potrzeb, nie spełniają ich oczekiwań. Ja uważam, że głos młodych sądeczan jest niezwykle ważny. Uważam, że powinniście partycypować w tych decyzjach, które podejmują starsi. Powinniście być podmiotem, a nie przedmiotem. Nie powinniście być wykorzystywani tylko i wyłącznie do chwilowych celów. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta powinna być na zdecydowanie wyższym poziomie. Uważam, że Rada Młodzieżowa Rada Miasta powinna być nie tylko ciałem takim doradczym, ale wprost przeciwnie, nawet uczestniczyć w takim życiu codziennym, w życiu społecznym miasta. Jej głos powinien być brany pod uwagę przez tą dorosłą Radę Miasta i powinniśmy wsłuchiwać się w te oczekiwania, które są przez Was reprezentowane.
Dziękuję bardzo. Teraz proszę o odpowiedź Pana Ludomira Hanza.
Kochani, przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję Młodzieżowej Radzie Miasta za organizację tej debaty, bo to nie wiem, czy nie najważniejszy temat w tej całej kampanii, w tej całej polityce samorządowej, to właśnie Wasza przyszłość. Także dziękuję bardzo. Żartobliwie także dziękuję za szklankę, bo wczoraj Radio Kraków nie zadbało o to, żeby można się było napić wody w trakcie debaty, także jak zwykle jesteście sprawniejsi nawet od niby profesjonalnych mediów. Natomiast oczywiście to, co powiedziała pani dyrektor Małgorzata Belska, to właśnie my stworzyliśmy Młodzieżową Radę Miasta, powołaliśmy ją do życia i byliście bardzo aktywni przez te 5 lat. Z 3 osób, które siedzą przy tym stole, tylko 2 przychodziły na sesję. To my wsłuchiwaliśmy się wasze głosy, opinie. Duża rola, i za to dziękuję, w wielu projektach. Taki przykład z pierwszych brzegów to kwestia skateparku. Dużo konsultacji, dużo takich spotkań, które wniosły bardzo dużo do samego projektu. I takich tematów jest bardzo wiele, które na co dzień łączą nas właśnie z młodzieżą.
Dziękujemy serdecznie za odpowiedź. Teraz o odpowiedź prosimy pana Ryszarda Wilka.
Oczywiście, że Rada Młodzieżowa w Radzie Miasta jest bardzo ważna. Głos młodych ludzi musi być słyszalny. To jest zarówno na szczeblu i ogólnokrajowym, tak samo samorządowym. Bo właśnie młodzi ludzie, którzy teraz się uczą, kształcą się po to, żeby później mieć dobrze płatne prace, ale także żeby właśnie zasilać naszą gospodarkę. I to w skali kraju, i to w skali właśnie tutaj naszego regionu. Ludzie młodzi są energiczni, dynamiczni, mają głowy pełne pomysłów i mają przede wszystkim werbę do tego, żeby coś zmieniać. To oni będą niedługo wpływać na nasz rynek pracy, to wy właśnie będziecie zakładać swoje firmy, będziecie mieli pełnię wzlotów, pełnię upadków i wasz głos jak najbardziej musi być słyszalny, ponieważ czy parlament, czy tutaj Rada Miasta musi się wsłuchiwać w głos młodych i ta platforma, czy to narzędzie w postaci właśnie Młodzieżowej Rady Miasta jest idealne do tego, żebyście właśnie zbierali swoje opinie czy burzliwe dyskusje wśród rówieśników i później przekazywali je na forum właśnie w postaci tej Młodzieżowej Rady Miasta.
Dziękuję.
Przechodzimy do drugiego pytania. Pytanie drugie. Czy istnieją konkretne programy lub inicjatywy, które chciałby pan lub pani wprowadzić po to, aby wspierać młodych przedsiębiorców sądeckich? I pierwszą osobą, która odpowie na to pytanie, będzie Ludomir Hansel.
Szanowni Państwo, oczywiście tak jak tutaj powiedział pan poseł, a mamy wiele zbieżnych poglądów, jeżeli chodzi o gospodarkę, to właśnie młodzi ludzie są tymi osobami, które wchodząc na rynek wnoszą świeżą energię. Mamy szereg programów, które wykorzystujemy wspierając tworzenie nowych miejsc pracy, tworzenie nowych biznesów. Są na to przekazywane miliony złotych i warto po te programy sięgać, dlatego że to wy będziecie wkrótce nakręcać polski biznes, to co się dzieje na rynku, a to ciągnie za sobą stworzenie miejsc pracy, a także, co tu dużo mówić, dla miasta, dla państwa podatki. To wy jesteście tymi świeżym powiewem, to wy wiecie, co to są media społecznościowe, to wy znacie nowe technologie. Jesteście dużo lepiej wykształceni, znacie języki, wnosicie ten powiew świeżości także do biznesu. Nowe pomysły na biznes znajdą zawsze miejsce w Nowym Sączu, bowiem, tak jak powiedziałem, miliony złotych są w programach, które wykorzystujemy, czy to w inkubatorze przedsiębiorczości, czy w Urzędzie Pracy.
Dziękuję bardzo. Następnie proszę o odpowiedź pana Ryszarda Wilka.
Przepraszam, proszę powtórzyć pytanie, bo mi trochę zagłuszyło.
Jeszcze raz.
Pytanie, czy można powtórzyć pytanie?
Oczywiście. Czy istnieją konkretne programy, a jeśli tak, to jakie, oraz inicjatywy, które chciałby pan wprowadzić po to, aby wspierać młodych przedsiębiorców?
Tak, to jeden z inicjatyw, którą zaproponowaliśmy, to było to, żeby przywrócić do życia stalówkę sądecką, czyli zrobić eksperymentalne zwolnienie z podatku od nieruchomości tych młodych przedsiębiorców, którzy będą mieli tam pomysły, żeby jakkolwiek zagospodarować te lokale, które teraz są do wynajęcia. To jest jeden pomysł. Kolejnym pomysłem jest to, żeby zrobić sądzę taki think tank, czyli żeby przedsiębiorcy sądeccy, którzy już są na rynku, plus delegacja jakaś, którą utworzymy dopiero w Radzie Miasta, spotykała się z tymi młodymi przedsiębiorcami, pomagała im przebrnąć przez te pierwsze problemy, które wiążą się z prowadzeniem działalności gospodarczej. Niestety, ale nasz system nauczania jest teraz taki, że każdy wie, gdzie powstawały pierwsze cywilizacje, wie, jaka jest budowa pantofelka, ale nie wie, jak wypełnić PIT, nie wie, jaką wybrać formę opodatkowania, nie wie, jak sobie opłacić samodzielnie składki ZUS. Więc niezbędny jest do tego właśnie taki think tank, żeby tym młodym ludziom pomóc przynajmniej na początku trochę dmuchnąć w żagle. Kolejną sprawą, jeżeli chodzi o przedsiębiorczość, to jest to, żeby być porozumieni, jeżeli chodzi o sądeckie uczelnie, sądeckich pracodawców i młodzież, żeby wspólnie opracowywać drogi, które powinny podejmować sądeckie szkoły, żeby kształcić ludzi, aby oni mogli bez problemu znaleźć pracę, jeżeli nie chcą zakładać działalność.
Dziękujemy za odpowiedź. Teraz proszę o odpowiedź pana Ryszarda Nowaka.
Czy istnieją takie programy? Jeżeli istnieją, to one są rządowe. Na szczeblu lokalnym, w szczeblu samorządu takich programów nie ma i należy je niewątpliwie stworzyć. Przed Wami jeszcze wiele lat nauki. Żeby osiągnąć sukces, pewnie każdy z Was planuje wyższą uczelnię, zdobycie właściwego wykształcenia i zawodu. Ja jestem przekonany, że wielu z Was myśli o tym, żeby pozostać w Nowym Sączu, żeby tutaj zapuścić korzenie i albo pracować, albo prowadzić własną działalność. W tym może pomóc samorząd, może też pośredniczyć w takich dyskusjach, czy też rozmowach z pracodawcami, którzy istnieją na sądeckim rynku. Są to potężne firmy, które niewątpliwie potrzebują też fachowców, potrzebują ludzi, którzy dysponują określoną wiedzą na wysokim poziomie. W związku z tym to bym chciał też wprowadzić na nasze sądeckie podwórko.
Dziękuję bardzo.
Teraz prosimy o odpowiedź na pytanie panią Małgorzatę Dalską.
Bardzo dziękuję. Słuchajcie, tak naprawdę wy już w tym momencie jesteście młodymi przedsiębiorcami. Wy już macie poukładane mniej więcej w głowie, co chcecie robić. Poszukujecie w tym momencie odpowiedzi u swoich nauczycieli w szkołach, a macie czasami świetnych tych nauczycieli. Oni was wspomagają, oni wam pomagają wybrać właściwe kierunki i to, co jest właściwie dla was najlepsze. I to jest właściwie ten start. Szkoła, nasze miasto i rodziny, w których wzrastacie. Mam nadzieję, że tutaj przede wszystkim będziecie mieli wsparcie, które później pomoże wam wybrać tą właściwą drogę. Rzeczywiście jest gro inicjatyw rządowych, które wspomagają młodych i zwalniają młodych oraz wspierają. Natomiast miasto powinno raz mieć, tak jak my w tym momencie, Młodzieżową Radę Miasta, dwa, rady pierwszych przedsiębiorców, czyli małych firm. I myślę, że to będzie najlepsze miejsce, żeby wspierać właśnie małych przedsiębiorców, nowych przedsiębiorców.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do pytania trzeciego. Czy wśród pana, pani priorytetów znajduje się poprawa dostępności do sportu i rekreacji dla młodzieży? Jako pierwszego do odpowiedzi poproszę pana Ryszarda Wilka.
Można powtórzyć pytanie? Przepraszam, bo coś nie wiem, dlaczego mnie wie pan.
Oczywiście. Czy wśród pana priorytetów znajduje się poprawa dostępności do sportu i rekreacji dla młodzieży?
Tak, można poprawić tą dostępność do sportu dla młodzieży. Pierwsze, no to teraz się właśnie przyglądamy inwestycji, które jest skończona na Zawadzie. Chodzi o to boisko, które ma być boiskiem treningowym, bo jeśli się nie mylę, to pewnie pan prezydent Hazel mnie poprawi. Czyli żeby to boisko, ten obiekt, który tam będzie, to żeby było otwarte dla wszystkich, a nie tylko ewentualnie dla Sandecji. Kolejną rzeczą, o której mówiłem już na debacie w DTS-ie, to jest to, że ja rozumiem, że Sandecja jest flagowym projektem, jeżeli chodzi o miasto Nowy Sącz, natomiast nie możemy też zapominać o wielu innych klubach, które mamy w mieście, czy w sporcie amatorskim. Nie może być w ten sposób, że 4 miliony pakujemy na budowę tego stadionu, a z innych dyscyplin sportowych, boksu, siatkówki czy innych rzeczy ludzie w dziurawych butach biegają. Więc finansowanie miasto musi też znaleźć na te amatorskie, sportowe talenty, bo to tam jest ta kuźnia, gdzie później ludzie mogą się otrzeć o medale olimpijskie. Więc Musimy to trochę zróżnicować, jeżeli chodzi o wydatki i przyglądać się tym sportowym obiektom, które już mamy, czy one faktycznie są dostępne na każde wezwanie młodzieży, która zakłada swój amatorski klub, ma swoje pomysły.
Dziękujemy.
Dziękuję.
Teraz poproszę o odpowiedź panią Małgorzatę Teroską.
Jeśli chodzi o sport dzieciaków i młodzieży, to tak naprawdę powinniśmy pomyśleć o tym właśnie, w jakim kierunku w tym momencie kierujemy pieniądze. I jesteście właśnie tym ciałem doradczym, które powinien zapytać prezydent o zdanie w tym temacie. Powinien powiedzieć, słuchajcie, taki jest regulamin dzielenia środków, co wy na to? To tu powinien być teraz wasz głos tak naprawdę. Powinniście przeanalizować i powiedzieć, ja ćwiczę to, ja trenuję tamto, ja chciałabym, żeby było inaczej, bo słyszałem, że kolega, koleżanka nie są w stanie pojechać na zawody. Rodziców nie stać na to, żeby pojechać na zawody, a już trenują, bo już są na tym etapie trenowania, już nie tylko zabawy sportem, ale już treningu. I uważam, że jeżeli naprawdę nie będzie poważnych rozmów różnych ludzi o regulaminach, o zasadach, to naprawdę prezydent zawsze będzie błądził i będzie podejmował złe decyzje. I uważam, że tylko i wyłącznie takie rozwiązania pomogą nam sprawnie zarządzać budżetem, który kierujemy w kierunku sportu. A co powinno powstać? Powinno powstać nowe centrum kongresowo-rekreacyjno-sportowe w Nowym Sączu, gdzie byłaby możliwość również spędzenia czasu.
Dziękuję bardzo. Jako następny odpowie panu Ludowik Hanzelek.
Kochani, na szczęście sądeczanie widzą tą zmianę jakościową, która nastąpiła w tej kadencji. Lodowisko na Nadbrzeżnej to już jest kryty obiekt. Basen nad Łubinką zmienił totalnie swoje oblicze i chyba nie muszę przypominać, jak wyglądał wcześniej. Pojawiły się nowe boiska, jak na przykład boisko w Parku Strzeleckim. Takich obiektów cały czas jest mało. Dlatego tworzymy coraz więcej elementów infrastruktury. Głównie przy szkołach. Przypomnijmy, jak wygląda teraz boisko, czy skocznia przy szkole podstawowej numer 9. Tych obiektów w tej kadencji było stworzonych bardzo dużo. Natomiast oczywiście cały czas ich jeszcze jest mało i trzeba rozwijać tą bazę dla tego sportu amatorskiego, dla sportu młodzieży, bo musi być szeroko dostępna. Ale to się na szczęście dzieje. Dzięki współpracy z Młodzieżą Radą Miasta powstanie skatepark, powstanie aquapark. To są rzeczy, w których młodzież będzie się pojawiała masowo, tak samo jak teraz używa basenu nad Łubinką czy lodowiska na Nadbrzeżnej.
Teraz prosimy o odpowiedź pana Ryszarda Nowaka.
Żeby nie było tak pięknie, to sprowadzę pana prezydenta na ziemię. Jaka dostępność dla młodzieży, skoro trzeba płacić 150 zł za godzinę wynajęcia hali? Jaka dostępność, skoro zakupił pan za prawie 250 000 zł sztuczną nawierzchnię, która miała służyć w okresie letnim, czy wiosenno-letnim, jesiennym, a w tej chwili ta nawierzchnia, która powinna służyć właśnie mieszkańcom, no właśnie młodzieży, znajduje się schowana gdzieś w magazynie. A znajdują się w tym obiekcie dmuchanice, które komercyjnie ktoś wydzierżawia. Dostępność obiektów zależy tylko i wyłącznie od decyzji prezydenta. Jeżeli będziemy próbowali zarabiać na tych obiektach, to daleko nie zajdziemy. Ja uważam, że ta dostępność powinna być za symboliczne opłaty, bo symboliczne opłaty uważam powinny być. Każdy powinien szanować nawet i kilka złotych. Dziękuję.
Widzieliśmy chęć od pana prezydenta zadania ad vocem. 45 sekund.
Oczywiście tak. Tak jak powiedziałem, cieszę się, że sądeczanie siedzą tutaj przede mną, bo doskonale wiedzą, tak jak powiedziałem, jak wyglądała infrastruktura wcześniej. Mam pytanie, czy wiecie, ile orlików zostało wybudowanych w Nowym Sączu, chociażby specjalny program do budowy orlików. W wielu wioskach są orliki i sądeczanie przez wiele lat musieli wyjeżdżać, żeby korzystać z tych orlików w okolicznych gminach. Teraz rząd uruchamia specjalny program rozwoju orlików i remontu tych orlików. Tylko, że ja nie mam żadnego orlika do wyremontowania. Dlaczego? Bo ktoś nie wybudował tych orlików przede mną. Miał na to 12 lat. I co zrobił? Do jakiego stanu doprowadzony został basen nad Łubinką? Dziękuję bardzo.
Czy pan Ryszard Nowak chciałby się odnieść do basenu?
Oczywiście, że tak. Nie, rzeczywiście nie korzystałem z programu orlików, natomiast własny projekt, który przedstawiłem, był realizowany. Proszę zobaczyć, jak wygląda Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. Proszę zobaczyć, boiska przy szkołach i nie tylko, i w osiedlach. Jeżeli chodzi o ten słynny basen, który się Pan chwali, naprawdę to już jest żenujące, bo na każdym spotkaniu Pan to powtarza, muszę Panu uzmysłowić. Mój poprzednik zawarł umowę dzierżawy na 15 lat. 15 lat. Te 15 lat minęło w 2017 roku. Więc trudno było decydować się, zwłaszcza jeżeli były trudności związane z gruntem. Pan dobrze o tym wie, wszedł Pan w teren i ta cała budowa była, czy remont był pod wielkim znakiem zapytania. Proszę takich bzdur nie opowiadać.
Dziękujemy bardzo. Przechodzimy do czwartego pytania. Czy uważa Pan, Pani, że obecne wsparcie finansowe, czyli 5000 zł rocznie, jest adekwatne do potrzeb i celów Młodzieżowej Rady Miasta? I jako pierwszy na to pytanie odpowie Ryszard Nowak.
Jeżeli to jest 5000 zł, to rzeczywiście jest to jakaś kwota symboliczna, żeby nie powiedzieć ostrzej. Nie wiem, czy to jest 5000 na funkcjonowanie Rady Miasta, czy też 5000 do dyspozycji Rady Miasta, Młodzieżowej Rady Miasta. Ja mam projekt taki. Chciałbym, żeby, i do tego na pewno doprowadzę, żeby Rada Miasta, Młodzieżowa Rada Miasta miała swój budżet obywatelski. Młodzieżowy budżet obywatelski, wzorem budżetu obywatelskiego, który niestety został wypaczony przez obecnie tutaj urzędującego prezydenta. Budżet, który będzie dedykowany tylko dla Was, na Wasze potrzeby, na Wasze cele. Jeżeli będziecie się w stanie porozumieć, co chcecie zrobić, to ten budżet będzie dla Was do dyspozycji. I w zależności od, można powiedzieć, twardych projektów do projektów miękkich, decyzje będą leżały po Waszej stronie. Oczywiście, siłą rzeczy pieniądze publiczne, więc kontrola będzie musiała być ze strony urzędu, ale to jest naturalne, więc proszę się tym nie przejmować.
Dziękuję bardzo. O odpowiedź na to pytanie proszę Pana Ryszarda Wilka.
Budżet 5000 na Radę Miasta, to tutaj muszę się zgodzić z przedmówcą, że no, brzmi trochę śmiesznie, jeżeli chodzi na cały rok. Na cały rok pracy. Natomiast z drugiej strony warto by się było też przyglądać na bieżąco, jeżeli by ten budżet miał być zwiększony, jakie z tego płyną korzyści, takie, które będą empiryczne. Co z tego będzie wprost wynikało z pracy Młodzieżowej Rady Miasta. Moje przekonanie jest takie, że warto by było eksperymentalnie ten budżet zwiększyć na finansowanie Rady Miasta i też zachęcić młodzież, żeby podejmowała więcej różnych kooperacji, czy to z studenckim biznesem, czy to z studenckimi uczelniami, żeby wspólnie wypracowywać konsensusy czy ścieżki, które strony powinno iść miasto razem z uczelniami, żeby ci młodzi ludzie stąd nie musieli wyjeżdżać, tylko żeby tutaj widzieli związanie swoich korzeni.
Dziękujemy bardzo za odpowiedź. Teraz prosimy Panią Małgorzatę Weską.
5000 zł w budżecie miasta na Młodzieżową Radę Miasta to oczywiście symboliczna kwota. Dobrze wiemy, dlaczego ta kwota została wyasygnowana. Po to, że uczycie się rozliczać tę kwotę. Bo w momencie każdego wydatku opisujecie rachunki, uczycie się w jaki sposób i gdzie złożyć ten rachunek. Teraz dobrze wiecie, że jak jedziecie gdzieś w delegację, możecie przedstawić swój wniosek na delegację. Uczycie się tej zasady rządzenia pieniądzem. I dobrze też wiemy, że jeżeli jakiekolwiek pieniądze będą potrzebne większe, możecie wnioskować do dużej, dorosłej Rady Miasta o zwiększenie tych środków. I na pewno przy argumentacji skutecznej, merytorycznej, na pewno otrzymacie te środki. Powątpię, żeby dorośli chcieli w jakikolwiek sposób oszczędzać na mądrych pomysłach mądrych młodych ludzi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jako ostatnie na to pytanie odpowie Pani Dobry.
Właściwie pozostaje mi tylko uzupełnić wypowiedzi Pani Małgorzaty Belskiej, z którą się zgadzam w 100%. Chcę przypomnieć, że tak naprawdę każdy projekt, który wnosicie, przykładem tutaj właśnie ten skatepark, o którym mówiłem, to będzie wiele milionów złotych. I ten projekt, który wypłynął z Waszego środowiska, ludzi młodych, został przedstawiony mnie i ja go zaakceptowałem. Czyli Wasz pomysł został przeze mnie kupiony. Bo zwykle pomysły młodych ludzi są trafne, są energiczne, są progresywne, zmieniają świat i otoczenie. To zawsze jest cecha ludzi młodych i bardzo dobrze. Dlatego rzeczywiście kwestia funkcjonowania, tutaj nie ma żadnego problemu z delegacjami, z wyjazdami, ze spotkaniami. Natomiast jeżeli chcecie zrobić jakiś duży temat, jakiś projekt, jakiś grant, ja jestem zawsze otwarty. Piszecie wniosek, pokazujecie, na co chcecie wydać pieniądze, co chcecie zrealizować. Były dyskusje, dwumiesięczne na Skate Parku, jest działka, jest decyzja, będziemy realizować wasz projekt za miliony złotych.
Dziękujemy bardzo za odpowiedź i przechodzimy do pytania piątego. Jakie są pana lub pani plany dotyczące wspierania edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży w naszym mieście? Jako pierwszy na to pytanie odpowie Ludomir Hanser.
Nie wiem, czy wiecie, ale w Nowym Sączu został uruchomiony projekt innowacji matematycznej. Polega na tym, że poszczególne roczniki, już w tej chwili czwarty rocznik, zostaje objęty innowacją matematyczną. To nowe podejście w uczeniu matematyki. W tej chwili po trzeciej klasie 85% dzieciaków dostało piątkę lub czwórkę. To wyjątek w skali kraju. Interesuje się tym pani minister edukacji, która proponuje odwiedzić Nowy Sącz właśnie, żeby zapoznać się z tym programem. To już ponad 1000 dzieciaków, które uczą się innowacyjnie matematyki. Mając wiedzę właśnie ścisłą, możecie później zdobyć dobry zawód, a co za tym idzie, dobrą pracę. A to jest dzisiaj bardzo ważne. Także wspieranie edukacji to nowoczesne metody nauczania. Cieszę się, że nasza debata odbywa się w jednym ze szkół wyższych w Nowym Sączu. To też bardzo ważne, że w Nowym Sączu są dwie szkoły wyższe. Możemy także uczyć się w Nowym Sączu i rozwijać swoją wiedzę. Ale baza to podstawówka i szkoła średnia. O to musimy zadbać.
Dziękujemy bardzo. Teraz proszę o odpowiedź na pytanie pani Małgorzaty Belską.
Jeśli chodzi o rozwój edukacji, o rozwój wychowania, to ja jeszcze do tego wszystkiego dołożę bezpieczeństwo wasze. Przede wszystkim, co ja chciałabym zaproponować, to maksymalne wsparcie psychologiczne i pedagogiczne, bo o tym niejednokrotnie rozmawiałam z młodymi, że tego wam brakuje. Po drugie, to, co jest już takie namacalne i czego wy potrzebujecie do przykładu, czyli po prostu w szkołach średnich, w szkołach ponadpodstawowych musicie energicznie ruszyć do przedsiębiorców lokalnych. I trzeba zawiązać tę współpracę, musi powstać rada małych firm, średnich firm i dużych firm, które będą czuły ten ogromny potencjał i tę ogromną energię, która w was jest na co dzień. I będziecie mogli sami rozpoznać, zapisać się po prostu na tego typu zajęcia do konkretnego pracodawcy. Będziecie mogli tam iść, zobaczyć, może nawet chwilę popracować w ramach rozwiązań, które można oczywiście dla was przygotować. Myślę, że to byłoby najważniejsze dla was, żebyście mogli skorzystać z przykładu i nauczyć się faktycznie na żywym organizmie, czyli na firmach funkcjonujących, jak można pracować, albo nie należy pracować.
Dziękujemy. I teraz na to samo pytanie odpowie pan poseł Ryszard Wilk.
Ostatnio zapisywałem dziecko do żłobka i na tym etapie, czyli żłobek przedszkolny, zauważyłem większych kłopotów. Jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, tutaj wcześniej był wymieniony przez pana Nowaka chyba to, że jest 150 zł za godzinę kali. Ja bym tą stawkę zmniejszył przez pół, bo po prostu takie stawki zaporowe dla uczniów, a tą resztę to nie dałem na miasto, tylko żeby sobie to szkoły zatrzymywały. Jeżeli chodzi o szkoły średnie, to rozumowanie pani Berski jest jak najbardziej słuszne, tylko mało konkretne. Mamy rozwiązanie takie, żeby przywrócić więcej szkół branżowych, wielozawodowych. O co tam chodzi? Pani Berska słusznie mówi, że powinniśmy bardziej skorelować ludzi z pracodawcą, ucznia z pracodawcą i szkoły wielozawodowe właśnie to spełniają, ponieważ uczeń uczy się 3 dni w szkole, a 2 dni później idzie do pracodawcy, którego sobie sam wybiera. Ktoś chce być stolarzem, idzie jako stolarz, ktoś chce być śluzarzem, będzie sobie jako śluzarz. I wtedy tych ludzi uwolnimy, czyli teoretycy pójdą do praktyków i to jest najlepsza metoda, żeby ci ludzie nabrali swojego fachu, a później ewentualnie tam u tych ludzi pracowali. Więc szkoły branżowe wielozawodowe są na pewno dobre rozwiązania, które trzeba wprowadzić szybko.
Dziękuję bardzo, czas minął. Teraz proszę o ostatnie pytanie pana Ryszarda Nowaka.
Mam dwie informacje dla was. Dobrą i złą. Dobra to ta, że w zasadzie już kończycie szkołę średnią i na pewno nauka była na wysokim poziomie. Natomiast zła to jest dla następców waszych, którzy będą musieli się uczyć z bardzo ograniczonym programem. A jeżeli słyszę, że tutaj ma przyjechać pani ministra, no to już jestem przerażony. Bo te nowości, które wprowadza, powodują, że naprawdę to wykształcenie będzie zdecydowanie gorsze. Natomiast predyspozycje, nasze predyspozycje będą tym, w czym powinniśmy my kierować się, przedstawiając wam ofertę. Nie każdy będzie chciał być stolarzem czy ślusarzem.
Panie Ryszardzie, panie Czosu, Chcielibyśmy jeszcze zapytać, czy ktoś z Państwa chciałby odnieść się do wypowiedzi poszczególnych kandydatów? Pan Dobry Handel, szczerze 9 sekund na głos.
Ja tylko informacyjnie, bo pan poseł pewne rzeczy oczywiście w naturalny sposób nie wie. O ile dobrze pamiętam, to przygotowaliśmy 550 miejsc w szkołach branżowych, a zgłosiło się niewiele ponad 100 kandydatów. Także to też nie jest tak, że tych miejsc nie ma, tylko po prostu większość osób chce jednak iść do techników, chce iść do liceów. I tu też ważny jest ten poziom, a pokazanie też osobom, które mogą zdobyć to wykształcenie branżowe, że to jest dobry kierunek dla tych, którzy chcą mieć stabilną pracę w nowosądeckich firmach. Także tutaj taki sygnał też, że te szkoły w Nowym Sączu funkcjonują, można je wybrać. Mamy bardzo dobrą szkołę cechową, prowadzoną właśnie przez tych praktyków na ulicy Jagiellońskiej. To są osoby, które są z biznesu, z branży i zawsze zapraszają do swojej szkoły.
Ja chciałabym też ustosunkować się do tej wypowiedzi, o której mówił pan Wilk. Słuchajcie, to nie jest do końca tylko i wyłącznie tak, że musimy myśleć o tym szkolnictwie branżowym, bo to jakoś tak mamy w głowach, no to ci, którzy będą świadczyć usługi i pracować fizycznie, mają się nauczyć pracy. Ci, którzy będą pracować umysłowo, też się muszą nauczyć tej pracy i przyzwyczaić do pewnych zasad, które obowiązują w biurach prawniczych, w biurach rachunkowych. Po prostu trzeba uczyć się różnych rzeczy, żeby móc potem zdecydowanie wybrać swój zawód i się dobrze czuć w tym zawodzie i mieć ogromną frajdę, żeby rano wstawać i iść, słuchajcie, na 8 godzin do pracy. I to jest najważniejsze, żebyście po prostu mieli możliwość i tak, żebyśmy umieli pokierować miastem, żeby was do tego zachęcić, żebyście chodzili właśnie uśmiechnięci do szkoły, a potem uśmiechnięci do pracy.
Dziękujemy bardzo. Dwa głosy. Czy chciałby pan poseł się odnieść?
To znaczy tak, pana Handza nie słyszałem. Nie wiem dlaczego, słyszałem tylko końcówkę wypowiedzi pana Handza. Panią Beską słyszałem całą, więc już się wnoszę. Mianowicie, nie wiem co pani widzi złego w tym, że jeżeli jest wielozawodowa, bo mi chodzi o wielozawodowe te klasy, że uczą się razem. Stolarz, ślusarz, spawacz, fryzjerka, kosmetyczka. Oni te trzy dni, które mają w szkole, uczą się jednego programu. Natomiast później ja nie widzę nic przeciwko temu, że jeżeli młody człowiek jest zdecydowany, że chce być tym fryzjerem, fryzjerką, czy tym spawaczem, to żeby maksymalnie mógł zgłębić tą wiedzę. I nie ma lepszego miejsca do zgłębienia wiedzy niż w zakładzie pracy, który się zajmuje na przykład tym fryzjerstwem, czy tym spawalnictwem. Więc ja nie rozumiem tutaj, gdzie jest pani głowa. Nie słyszałem całej wypowiedzi pana prezydenta, więc ten początek, jeżeli pan mógł uprzejmie powtórzyć.
Ja tylko powiedziałem, że tych miejsc jest dużo.
No nie słyszę. Przygody. Mikrofonu niestety nie słyszę.
Przygotowaliśmy ponad 550 miejsc w szkołach branżowych, zgłosiło się niewiele ponad 100 kandydatów. Także to, co zrobiono ze szkolnictwem w latach 90. właśnie tym branżowym, zniszczono je tak naprawdę, tak zwane zawodówki, tak to się wtedy za moich czasów, mojej młodości nazywało, to odniósł dalej ciąży. Ludzie generalnie chcą iść do techników i do liceum, bo chcą iść na wyższe uczelnie. Nie jest to zawsze najlepszy wybór, oczywiście my o tym wiemy, że właśnie teraz na rynku potrzeba, tak jak pan mówi, spawaczy, ślusarzy, elektrotechników i tutaj jest głód w tych właśnie zawodach. No ale jest jak jest i musimy pokazywać tą ścieżkę, że to jest też dobra ścieżka pracy, oczywiście poprzez praktykę najlepsza.
Ja tylko chciałabym dodać, panie pośle, że wielozawodowe klasy mamy w Nowym Sączu.
Jedno, chociaż się nie będę. Odnosząc się do wypowiedzi pana Handza. Tak, ja rozumiem, że to było trochę wcześniej, jeżeli chodzi o wpływ na system nauczania. Jednak tutaj trzeba zrozumieć pewną rzecz. Doceniam to, że są te szkoły branżowe, zawodowe, tylko jaka jest różnica między szkołą wielozawodową? Jeżeli
panie pośle, przepraszamy bardzo, niestety było jedno do sygnatury, więc kończymy teraz.
Prezydentowi.
Jeszcze raz?
Chciałem odpowiedzieć panu prezydentowi.
Niestety już nie ma.
Dobrze.
Pan Ryszard Nowak, tak?
Ja jedno. Ja w przeciwieństwie do moich przedmówców wolałbym, żebyśmy kształcili Einsteinów, Brownów, czy też Teslów, niż tylko i wyłącznie spawaczy. Bo Tesla może być spawaczem, Einstein też, a już odwrotnie nie bardzo.
Dziękujemy. Przechodzimy do drugiej rundy pytań. W tej rundzie kandydaci mogą zadawać do siebie pytania. Mają 30 sekund na zadanie pytania do kontrkandydata, no a kandydat, do którego zostanie skierowane pytanie, ma 60 sekund na odpowiedź.
W tej rundzie również przysługuje wam bonusem. Pytania będą dwa.
Jako pierwszy ma możliwość zadanie pytania pan Ryszard Nowak.
Jeśli pozwólcie, to znam pytanie panu Ludowitowi Hansowi. Proszę powiedzieć, na jakim etapie jest rzeczywiście budowa tego skateparku sławnego? Gdzie jest zlokalizowany? Gdzie będzie? Ile będzie kosztował? Bo chwali się pan nim tak, jakby już powstał, a do tej pory nie wiemy nic na ten temat. Czy jest już zezwolenie na budowę? Jest już zagwarantowane finansowanie w budżecie miasta?
Skatepark powstanie nad kamienicą. To jest ta działka, ci, którzy znają Nowy Sącz, która przylega do tej kładki dla pieszych nad kamienicą w kierunku stadionu Sandecji. Mam taką nadzieję, że to będzie największy skatepark w Małopolsce. Oczywiście konsultujemy teraz rozwiązania techniczne właśnie z młodzieżą oraz właśnie z tymi, którzy korzystają z takiego obiektu, bo robimy to dla tych, którzy korzystają rzeczywiście z tego typu obiektów w całej Polsce, jeżdżą w tej chwili po kraju, a będą to mieli na miejscu. Taka grupa, którzy się prawie że profesjonalnie tym zajmują w Nowym Sączu, to jest 200 osób. Koszt takiego całej takiej instalacji będzie się wahał między 4,5 a 5,5 miliona złotych. Jest to mniej więcej porównywalne z budową lodowiska na ulicy Nadbrzeżnej, jeśli chodzi o koszty. I przedsięwzięcie oczywiście jest w fazie w tej chwili projektowania.
Dziękujemy bardzo. Teraz pytanie.
Jeżeli sobie odpowiem, tak.
49 sekund.
Dziękuję uprzejmie. Panie Ludomirze, czyli w takim wypadku jest tylko koncepcia, pewnego rodzaju pomysł. Ja powiem tak, tam w tej działce jest to niemożliwe do zrealizowania, to po pierwsze. Po drugie, nie wiem, pan z gospodarowania przestrzennego, a po trzecie, znowu gruźni na wierzby, tak jak budowa zamku, czy budowa wielu atrakcji, o których pan wspominał. Pan jest prezydentem makietowym i no ewentualnie, no nie wiem, jakby Excel, nie Excelu, tylko w jakimś innym programie wizję pan przedstawia i myli oczy wyborcom i mieszkańcom. Nic pan nie zbudował w tej chwili, niczego pan nie dokończył. I tylko pytałem o finansowanie, o zagwarantowanie, o zezwolenie na budowę. Nie ma nic.
Czy pan chciałby się odnieść do Owocą?
Ja się cieszę, że młodzi ludzie mają uśmiechy na twarzach, bo byli w Parku Strzeleckim, byli na basenie nad Dubinką, byli na lodowisku krytym. Dlatego pozostawiam to bez komentarza, bo jak nie ma ktoś nic do zaproponowania i stracił 12 lat, no to pozostajemy tylko na atakowaniu.
Dziękujemy za odpowiedź. A teraz pytanie zadaję panu Dominikowi.
Ja mam pytanie do pana posła Ryszarda Wilka. Wiem, że pan poseł ostatnio przeprowadził się do Nowego Sącza i przyjąłem to jako bardzo dobry omen dla Nowego Sącza, bo oczywiście bardzo się z tego cieszę. Witamy w Nowym Sączu. Panie pośle, mam takie pytanie, bo myślę, że to też będzie dobry moment do wypowiedzi i zachęcenia innych do przeprowadzki do Nowego Sącza. Co pana posła skłoniło? Co było takim głównym magnesem? Oprócz tych żłobków, za co dziękuję, bo rzeczywiście szedłem pod hasłem wybudowania nowych żłobków i one powstały. Jeszcze w tym roku następne 70 miejsc żłobkowych. Także pytanie, co było magnesem?
Będąc szczerym, to trochę przypadek, ale od początku. Ja pochodzę tak naprawdę z Nowego Sącza, bo moja rodzina pochodzi z Kareny, więc sądeczanina jestem z krwi i kości, później mieszkałem w Grybowie. Teraz powrót do Nowego Sączu. Do Nowego Sącza się przeprowadziłem. Będąc uczciwym, to mieszkanie, które kupiłem, miało być dla celów inwestycyjnych, ale gdzieś tak mi się spodobało, że jednak się przeprowadziłem i zawoda mi się bardzo spodobała, bo z jednej strony czuję się mieszczukiem, a z drugiej strony żyję sobie prawie jak na wsi, więc trochę też emocjonalnie to przeprowadzimy do Nowego Sącza.
Teraz swoje pytanie może zadać pani Małgorzata Deksa.
Ja mam pytanie do pana Ryszarda Wilka. Czy pan mnie słyszy?
Tak, słyszę panią.
Chciałam w ramach kontroli, żeby nie powtarzać. Mam takie pytanie. Jak pan myśli, czy pana dzieci, bo pan już załóżmy, że jest sądeczaninem, czy myśli pan, bo tutaj rozmawiam o młodych, ja chciałabym naprawdę skupić się na debacie o młodych, a nie o jakimś politykowaniu tutaj. Czy myśli pan, że pana dzieci będą chciały zostać w Nowym Sączu?
Bardzo złożone pytanie, to raczej do wróżbity, a nie do mnie. Nie mam pojęcia, czy będą chciały zostać w Sączu, to dużo zależy od tego, co im Sącz będzie oferował. No my właśnie mamy taką tą ideę, która nas prowadzi, czy przez Karany, czy przez samorząd, właśnie wolnorynkową, bo my nie czujemy się, nie czujemy się odpowiedzialni, żeby ludziom układać życie, tylko czujemy się odpowiedzialni, żeby ludziom tworzyć warunki do tego, żeby oni sobie sami życie układali. Nieważne w jakim są wieku, czy to są ludzie młodsi, czy to są ludzie w średnim wieku. Więc myślę, że jeżeli tym torem będziemy mieć, że będziemy ludziom stwarzać warunki do tego, żeby oni sobie życie układali, to myślę, że moje dzieci w Sączu zostaną.
Czy mogę prosić o odpowiedź?
Oczywiście.
Bardzo cieszy mnie ta wypowiedź i trzymam mocno kciuki za to, żeby pan jako poseł faktycznie współtworzył takie prawo, takie solidne prawo, które wspiera właśnie samorządy. I naprawdę mocno trzymam kciuki, bo mądrych ludzi w Sejmie potrzebujemy i mam nadzieję, że najbliższa kadencja właśnie taką będzie dla pana.
Czy pan poseł chciałby się odnieść do głosu?
Chciałem tylko bardzo podziękować za miłe słowa.
W takim razie przechodzimy do pytania zadawanego przez pana posła Ryszarda Wilka.
Ja może mam pytanie do pana Ryszarda Nowaka. Bardzo pięknie pan powiedział, że nasze szkoły wyższe szczególnie powinny kształcić Einsteinów, Tesli i innych takich. To bardzo słuszna droga, natomiast musimy się zderzyć z realiami i takich wysokopłatnych prac, czy w ogóle think tanków, czy takich badań plus rozwoju u nas jest mało, a większość teraz naszego biznesu czy przemysłu potrzebuje jednak ludzi, którzy mają twardy fakt w ręku. Nie mówię o spawaczach, że jak chcę obrażać, bo spawacz zarabia teraz prawie tyle samo co poseł. I wydaje mi się, że powinniśmy naprawdę spojrzeć na kształcenie tą zawodowe.
Przechodzimy teraz do... Prosimy.
Muszę powiedzieć.
To jeszcze końcówka pytania. Co pana opinii? Czy w pana opinii to powinniśmy się skupiać tylko na tym wyższym szkolnictwie, czy na tym zawodowym również?
Nie, bo mierzyć im musimy wysoko. Natomiast jeżeli chodzi o przedmioty zawodowe, czy też generalnie naukę zawodu, widzimy na rynku wielkie braki. Rzeczywiście brakuje nam fachowców. Tych, którzy są w stanie za nas wiele czynności wykonać, więc ja jak najbardziej, ja sam jestem po szkole branżowej i uważam, że była bardzo dobra, ale kształciła też i ogólnie. Więc chciałbym tak, żeby nie szufladkować i nie tworzyć tylko i wyłącznie robotników, ale patrzeć szerzej i wyżej. Natomiast szanujemy, cenimy i co jest najważniejsze, te zawody, o których pan poseł wspomina, są rzeczywiście coraz bardziej płatne. Fachowiec to już brzmi dumnie. I dlatego ja nie mam nic przeciwko kształceniu zawodowemu, ale jednak powinniśmy się koncentrować na tym, żeby nasza młodzież wyrastała ponadprzeciętną, nie tylko polską, ale ponad europejską. Do tej pory to się nam w dużej mierze udawało, ale pozostaje jeszcze wiele do zrobienia.
Przechodzimy teraz do drugiej tury pytań. I teraz jako pierwszy swoje pytanie zada pan Ryszard Nowak.
To tak zastanawiam się, ale jednak zadam pytanie panu prezydentowi Hanzowi. Proszę powiedzieć, który jeszcze z projektów, które pan przedstawia, może być dedykowany młodzieży? Przedstawiał ich pan bardzo wiele nawet w naszych spotkaniach, na naszych debatach, który może być dedykowany właśnie młodzieży po to, żeby uatrakcyjnić ich spędzanie czasu, wolnego czasu, ale też i do ewentualnego kształcenia. Proszę wskazać, który jest realny i który pan zrealizuje, albo zrealizował.
Prosimy o odpowiedź.
Bardzo ważny jest poziom kształcenia od najmłodszych lat. Tak jak powiedziałem, 1000 dzieciaków od pierwszej klasy, w tej chwili już wchodzą do czwartej, zostało objętych programem innowacji matematycznej. Nad tym cały program jest nadzorowany przez profesorę z Warszawy. Pani profesor Edyta Gruszczyk-Kolczyńska przyjeżdża tutaj, uczy naszych nauczycieli, jak ma uczyć matematyki. I już w klasie pierwszej, drugiej znają takie rzeczy, co rówieśnicy w piątej, szóstej. Są po prostu wyedukowani już do przodu na 3-4 lata i zdobywają laury różnego rodzaju konkursach matematycznych. Czyli konkretna, ścisła wiedza, która daje później bardzo dobre wyniki w nauczaniu w szkole średniej, a co za tym idzie, dobre wyniki maturalne, czyli, jak wszyscy wiemy, otwiera to drzwi do najlepszych uczelni, uniwersytetów. To jest konkretny program, który jest w Nowym Sączu od strony edukacyjnej realizowany.
Dziękujemy.
Panie prezydencie, ale to już było. To już było. Nowy program, który przedstawia ministerstwo, będzie bardzo ograniczony. Nie będziemy uczyć młodzieży w ten sposób, o którym pan wspomniał. Więc naprawdę trudno sobie wyobrazić, żeby miał pan wpływ na to, co będzie, jaki będzie program w szkole podstawowej, średniej. Nie ma pan na to żadnego wpływu i widzimy, że dosyć twardo, można powiedzieć butem, są nowe trendy wprowadzone do polskiej oświaty ze szkodą dla właśnie młodzieży. Ja sobie życzę, żeby tak było, ale tak nie będzie.
Czy pan prezydent chciałby się krótko odnieść?
Ja myślę, że lepiej, aby się do tego odniosła pani dyrektor Małgorzata Belska.
Albo są było skierowane do pana, także przechodzimy do następnego pytającego, którym będzie Ryszard Wilk.
A to może ja zapytam panią Małgorzatę Belską, bo to często się pojawia temat tego nowego programu nauczania przez panią minister, nowa wprowadzony. Czy pani ocenia pozytywnie zmiany, które się pojawiają w tym nowym programie, czyli usunięcie części lektur i tak dalej? Pani pewnie zna, bo pani jest pedagogiem, czyli tak ogólnie, czy pani popiera, czy pani jest przeciwna tego typu zmian, jeżeli chodzi o podstawę programową?
Bardzo dziękuję za to pytanie. Panie pośle, czy mnie słychać?
Tak, słychać.
Panie pośle, nie jestem pedagogiem, ale jestem czynnym instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego i uważam, że najlepsze tak naprawdę wychowanie jest w ZHP albo w organizacjach harcerskich. Bo co byśmy tam nie robili, zawsze jesteśmy w stanie przekazać. Mądry instruktor zawsze jest w stanie przekazać wszystko, co chce tym, którzy chcą słuchać, i zadają czasami tak skomplikowane pytania, że musimy się mocno napocić, żeby odpowiedzieć. A jeśli chodzi o odpowiedź na pana pytanie, kompletnie mnie nie zadowala propozycja, którą w tym momencie przygotowało Ministerstwo Edukacji. Nie wiem, w jakim kierunku tak naprawdę zmierzają propozycje. Nie wiem w ogóle, jaka jest strategia tak naprawdę, bo nie wiem, czy to są propozycje ad hoc, czy to jest jakaś strategia w ogóle tak naprawdę, nie wiem, chyba degeneracji, bo nie wiem, czy to w ogóle było konsultowane. To pan mógłby nam powiedzieć, czy to w ogóle było konsultowane w Sejmie?
Czy pan poseł chciałby się odnieść?
Nie, powiem tylko, że to nie było szeroko konsultowane. Nie była ani strona społeczna właśnie pytana, czy nie było nawet jakiejś takiej większej debaty na sali plenarnej właśnie na temat zmian, które będą teraz podstawy programowe. To tak, dziękuję.
Dziękujemy za odniesienie się. A teraz o zadanie pytania prosimy pana prezydenta Ludwika Hansa.
Ja mam pytanie do pani Małgorzaty Belskiej, która 4 lata opiekowała się naszą młodzieżą. Wiemy o tym, że tak naprawdę podstawa programowa jest jakieś
kadencji. Słyszę za pana prezydenta niestety.
Nie jest pan zabrany do mikrofonu. Więc to nie jest jakiś kaganiec, tak? Pytanie, wiemy o tym, że młodzież mamy wspaniałych nauczycieli w Nowym Sączu i właśnie możemy kształtować również tutaj na miejscu, pomimo tego, co nam próbuje narzucić, albo narzucała, albo będzie narzucać przysłowiowa Warszawa. Jesteśmy tutaj w stanie na miejscu to zrobić. Proszę o ocenę rzeczywiście poziomu nauczania nauczycieli, młodzieży. Ja mam bardzo wysoką, natomiast myślę, że też tematy oświaty może rozwinąć pani dyrektor.
Jeśli chodzi o ten poziom, który jest w Nowym Sączu, słuchajcie, z każdego roku mnie osobiście, w tym czasie, kiedy byłam dyrektorem Wydziału Edukacji i Wychowania, ogromnie cieszyły wyniki matur, bo właściwie to jest efekt tej waszej ciężkiej pracy od tego 6-7 roku życia tak naprawdę. 10-11 lat charówy w szkole, ciężkiego odrabiania lekcji w domu, chodzenia na czasami korepetycje, bo czasami po prostu w 34-osobowej klasie ciężko jest zrozumieć temat, to jest wyczyn, kiedy można powiedzieć Małopolska, Nowy Sącz wypada najlepiej w skali kraju, jeśli chodzi o zdawalność matur. I to, uwaga, na szczeblu rozszerzonym. Także to jest tak naprawdę wyznacznik tego, jaką mamy edukację. Na pewno to się też nie bierze z niczego, ja cały czas będę powtarzała, to nie tylko szkoła, to również wy sami wzajemnie się uczycie i macie cudownych rodziców i cudowne rodziny, z których się wywodzicie.
Proszę Panią o nieodkładanie mikrofonu, ponieważ teraz swoje pytanie dodaję Pani.
Ja chciałabym zadać pytanie Panu Hanslowi, obecnemu prezydentowi, kandydatowi na prezydenta. Chciałabym się dowiedzieć, jakie propozycje są dla młodych, jeśli chodzi o spędzanie wolnego czasu w Nowym Sączu.
W tej chwili ta oferta coraz bardziej się oczywiście poszerza. Życie w mieście to nie jest tylko chodzenie do szkoły czy do pracy i doskonale o tym wiemy, że właśnie spędzanie wolnego czasu czasem decyduje, czy wracamy do tego miasta, czy nie wracamy. Jeżeli po godzinie zakończenia pracy lub szkoły mamy możliwość pójścia na basen, mamy możliwość pójścia do teatru, na jakąś imprezę kulturalną, to decyduje właśnie o jakości życia. Stąd rozwijamy Sądecką Jesień Kulturalną, stąd budujemy nową infrastrukturę sportową, dajemy te możliwości związane z uprawianiem sportu masowego. Bardzo dobrze rozwijają się sporty walki, Golden Team, Fight House, Halny. To są kluby sportu walki w Nowym Sączu. A propos tego, co jeszcze mówił Pan Poseł, rozwijamy tą masowość, rozwijamy biegi, które są organizowane w Nowym Sączu, ścieżki rowerowe, czyli możliwość tego masowego dostępu do aktywności po pracy, po szkole.
Dziękujemy, koniec czasu.
Szanowni Państwo, prosimy chwilę poczekać, gdyż zauważyliśmy problem z transmisją na żywo. Mamy nadzieję, że nasi techniczni już bardzo szybko to naprawią.
Ja słyszę, tylko nie widzę.
Transmisję na Facebooku mamy wstrzymaną.
No właśnie pojawił mi się komunikat.
Także pan również nie ma obrazu, jak widzimy. Dobrze, dostałem informację, że kontynuuję. Przechodzimy teraz do rundy trzeciej, runda pytań od publiczności. Przed przystąpieniem do tej rundy przypominamy, że tematem dzisiejszej debaty jest młodzież, dlatego prosimy o pytania dotyczące tej tematyki. Prosimy o podniesienie ręki do góry, a nasz techniczny, mój kolega prowadzący, podejdzie z mikrofonem i udzieli możliwości zadania pytania. Widzę rękę w górę. Proszę powiedzieć, do kogo to pytanie będzie skierowane, następnie 60 sekund na odpowiedź. Masz 30 sekund na zadanie pytania.
Pytanie jest skierowane do wszystkich kandydatów. Pytanie jest takie. Czy mają Państwo w planie wyborczym powołać przy urzędzie prezydenta rzecznika praw ucznia dziecka, do którego młodzież osobecka będzie mogła się zwrócić, gdy będzie miała którykolwiek szkole, jeżeli zostanie lekarza, czy nawet nauczyciele będą nie będą wykonywać poprawy swojej pracy i będą pracę coś musiał niezwykłego sprawę. I czy też rodzice, no proszę rodzice też.
Dziękuję. Poproszę Panią Agnieszkę Wesołą.
Bardzo dziękujemy. Chyba mogę powiedzieć w imieniu wszystkich za to pytanie. To jest właśnie to, o czym mówiłam, że Wy potrzebujecie wsparcia psychologicznego i pedagogicznego, bo to wszystko, co się wydarza czasami w szkole podstawowej, do trzeciej klasy, do czwartej, to jest jeszcze pod takim parasolem ochronnym, a potem niestety zaczyna się bardzo często brutalna rzeczywistość, niezrozumienie między rówieśnikami, a potem niezrozumienie Was przez nauczycieli, czujecie się odrzuceni. I niestety te godziny, które są ministerialne uruchamiane, one są bardzo pracy, a ilość etatów, które jest w ramach subwencji oświatowej pokrywana, jest również niewystarczająca. No i specjaliści, których niestety nam brakuje, którzy niestety idą do prywatnych praktyk, zamiast pracować z młodzieżą właśnie w szkołach miejskich. Ale oczywiście tak, powinno powstać takie ciało, które będzie pomagało, wspierało i będzie taką skrzynką, wrzutką, do której anonimowo będziecie mogli skierować prośby i zapytania.
Dziękuję bardzo.
Ja mam weto.
Chcesz się dopytać, tak, Michał?
Jak też trzeba działać, mam takie pytanie, czy jeżeli, bo psychologowie przychodzą tak, że uczniowie ich nie chcą chodzić. I pani mówiła o tym, że jest za mało godzin, ale po co mnożyć etaty, jeżeli nikt o nie chodzi? No bo chodzą uczniowie, którzy po prostu przychodzą sobie tam na kawkę pogadać, a tam de facto, jeżeli uczniowie mają jakiś problem, to nie chcą chodzić do szkoły, chcą ich, bo nie mają zaufania. Bo w szkole, szkolnictwo jest tak zbudowane, że szkolny psycholog, jeżeli jest, no to uczniowie, sam wiem z naszego jakby regionu, z tych szkół, które rozmawiają z uczniami, że uczniowie nie chcą do szkoły psychologa, bo jest takie przeświadczenie, że szkolny psycholog
nie zachowa tajemnicy.
Tak, nie zachowa tajemnicy, bo jest inny uczniowie, więc pytanie jest takie, co wtedy? Jeżeli nie zachowa tajemnicy, ale też uczniowie nie mogą się sprzeciwić, no bo jak się sprzeciwią, to później będą mieli konsekwencje na drodze w szkole, że to są gorszą cenę, albo
nie do jakichś
rzeczy
szkolnych.
Słabo widzę.
A w ocenie rozumiem, tak?
Tak. Oczywiście muszę odpowiedzieć na to pytanie doprecyzowane. No właśnie to jest problem. To, co nam narzuca ministerstwo, musimy realizować. I to niestety nie jest czasami dobre i czasami skuteczne. Bo może jest dobre, ale nie jest skuteczne. O, tak bym to określiła. Bo daje możliwość, ale nie daje rozwiązań. I to jest największym problemem, że właśnie czasami wydaje się pieniądze całkiem w ogóle w głupią stronę, zamiast wydawać tam, gdzie są potrzebne i tam, gdzie mogą przynieść jakikolwiek efekt i pomoc przede wszystkim. I słusznym byłoby to, żeby faktycznie młodzi po prostu mogli iść do nowoczesnej poradni psychologiczno-pedagogicznej i umieszczonej na drugim piętrze, bo czasami mniej sprawny uczeń tam się nie może dostać. I myślę, że w tym kierunku faktycznie powinno iść miasto, żeby po prostu skupić się na tej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, bo jak będzie ta pomoc, to po prostu będziemy mieli mocną młodzież, mocnych młodych ludzi.
Szanowni Państwo, niestety jeszcze raz musimy poinformować. Transmisja na żywo została przerwana ze względu na problemy techniczne. Jednakowoż debata jest cały czas nagrywana i do sieci trafi nagranie zaraz po debacie. Także tyle ze strony technicznej.
Czy któryś z kandydatów chciałby również odpowiedzieć na to pytanie, które zostało? Proszę pana Ludomira Hansa.
Szanowni Państwo, tak naprawdę myślę, że tutaj też chodzi o takie przykłady, kiedy są jakieś nieprawidłowości, kiedy czujecie się szykanowani, kiedy ktoś odnosi się do was bez szacunku, narusza waszą godność. Każde takie zgłoszenie, które idzie do Wydziału Edukacji, czy do organu nadzorującego, jest poważnie traktowane i rozpatrywane. Jest specjalna komórka zajmująca się kontrolą i bezpieczeństwem miasta w Nowym Sączu i każde takie zgłoszenie przeze mnie jest tam kierowane. Także w naturalny sposób również prezydent miasta Nowego Sącza, Ludomir Hanzel, jest waszym rzecznikiem. Jeżeli napiszecie do mnie na adres prezydent@nowysacz.pl, że takie zaistniało takie zdarzenie, taki fakt, to ja żadnego takiego tematu nie zostawię niewyjaśnionego. Ja sprawdzę do głębi, czy rzeczywiście takie zachowania miały miejsce. Także możecie tutaj na mnie liczyć i na moją konsekwencję, a także przy zachowaniu oczywiście pełnej anonimowości.
Dziękuję bardzo. Proszę teraz pana Ryszarda Nowaka.
Na waszym miejscu nie wierzyłbym albo nie ufał w te zapewnienia prezydenta Hansa. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię rzecznika praw dziecka czy młodzieży przy prezydencie, wydaje mi się, że ta instytucja istnieje i ona spełnia swoje zadania. Miałem tego przykłady, więc przy poważnych kwestiach niewątpliwie rzecznik praw dziecka wasze sprawy również jest w stanie załatwić lub podnieść. Natomiast co do kwestii tego zapotrzebowania na psychologa. Ja się nie dziwię, że nie macie zaufania do psychologa szkolnego z różnych względów, ale to wcale nie znaczy, że psycholog nie jest potrzebny lub nie należy korzystać z jego usług, tak bym to określił. Dlatego jestem przekonany, że należałoby stworzyć taką przychodnię, paraprzychodnię, w której byliby dobrzy, znakomici psycholodzy, a czy psychologowie, natomiast umiejscowić ją na przykład w bibliotece pedagogicznej.
Dziękuję. Widzę rękę w górze. Tak, widzimy pana, posła widzimy. Już kolega sprostuje, tylko ma jakieś... Chce coś powiedzieć do odpowiedzi i zaraz widzimy panu głosu.
Ja mam takie pytanie, to czemu sądecka młodzież nie jest poinformowana w ogóle, że w Wydziale Edukacji każdy sądecki uczeń powinien mieć jakąś projekcję, że w szkołach, że Wydział Edukacji, jeżeli mamy problem, to możemy to zgłosić do Wydziału Edukacji. Ja myślę, że za to jakikolwiek młodzieży z sali, który nie działa przy młodzieżowej Radzie Miasta, to nawet nie wie, czym jest Wydział Edukacji. I nie wie, że tam może zgłosić się o pomoc. To czemu Urząd Prezydenta nie wysyła jakiegoś pisma do szkół, że ma przyjść ktoś z Wydziału Edukacji i ma pokazać, że tutaj jest pomoc i tutaj może zostać pomoc.
Dwa tematy, bo to może warto odpowiedzieć na dwie rzeczy. Mamy w Nowym Sączu jeszcze dodatkowa informacja, mamy poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Tam mamy fachowców naprawdę z najwyższej półki. Dozbrajamy cały czas sprzętowo różnego rodzaju aparaturę do badań i różnego rodzaju sprzęt diagnostyczny, właśnie tą poradnię psychologiczno-pedagogiczną. I oczywiście w każdej szkole jest informacja o tym, że można się zwrócić do Wydziału Edukacji z pewnymi, tak powiedziałem, zgłoszeniami dotyczącymi jakichś nieprawidłowości, może mobbingu, innego rodzaju poczynań, które nie powinny mieć miejsca na terenie szkoły. Jestem przekonany, że taka informacja w szkołach jest. Ale oczywiście pójdzie na dzienniki do uczniów informacja o specjalnym numerze telefonu, na którym można
zadzwonić. Dziękuję bardzo. Pan poseł Ryszard Wilk.
Tak, tutaj tak krótko. Powoływanie nowego etatu to nie sądzę, że to był dobry pomysł, skrzynka tak. Druga sprawa to zwróćcie uwagę na to, że teraz skończycie szkoły średnie, pójdziecie na studia, możecie się nie dostać. To jest stres, tam nie będzie psychologa. Pójdziecie gdzieś później do pracy, mogą was odrzucić. To jest stres, tam też nie będzie psychologa. Natomiast jeżeli już ktoś faktycznie potrzebuje, znaczy mówię to po to, żeby się przygotować na stres. Jeżeli ktoś faktycznie potrzebuje pomocy psychologa, ja mam wierzę, żeby się boicie do tego szkolnego, boicie później do pokoju nauczycielskiego, pije kawkę z dyrektorem i nauczycielami, to zróbmy outsourcing tego. Przesuńmy te środki, wyrzućmy tych psychologów ze szkół, skoro będzie szpital do nich nie chce chodzić i przesuńmy te środki, tak jak pan Nowak słusznie zauważył, do jakiegoś podmiotu zewnętrznego. Niech tam sobie będzie szkolić do psychologa, który nie zna żadnego nauczyciela, jeżeli to ma być rozwiązanie. Brzmi rozsądnie. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Dobra, to prosimy. Michał.
Jestem radnym gminy młodzieży w Miasta Wielkosącza i robiliśmy badania społeczne w tamtych kadencjach. I z badań też wyszło panie kandydacie prezydenta, że młodzi chcą rzecznika, który będzie orzeczony, który będzie za nich walczył, więc ten jakby etat jest potrzebny. To nie jest tak, że nie potrzebujemy tego celu, bo to będzie osoba, której będzie mogli zaufać. I to jest, nawet mieliśmy rozmowy z innymi radami, inne rady miasta w innych miastach też są za tym, żeby to powołać. Bo to by była osoba, która by walczyła za nas u dorosłych, a my młodzi czasami nie możemy walczyć z dorosłymi, bo po prostu nie mamy takiej siły.
Czy nie do końca rozumiem, jakie miał narzędzia ten rzecznik do tego, żeby coś zmienić, oprócz tego, żeby podawał informacje do komórki, która by się miała tym zajmować. Są teraz organy, które się wzajemnie, można powiedzieć, nienawidzą, czyli to jest szkoła i kuratorium oświaty. Więc jeżeli ktoś ma jakiś problem, jakieś zadłużenie, coś, co nie powinno mieć miejsca, śmiało można pisać do kuratorium. Wierzcie mi, że kuratoria ze szkołami się nie lubią ze wzajemnością. Więc tutaj powoływanie tego etatu, to on by tak naprawdę miał rozmawiać z tymi ludźmi, zgłębiać problem, podać to dalej. Więc nie widzę sensu, żeby, jak już mamy te kuratoria, żeby jeszcze dokładać tych etapów. Z całym szacunkiem. Ale wydaje mi się, że kuratorium jest właściwą drogą, żeby kierować problemy czy nieprawidłowości.
Dobrze. Kolejne pytanie.
Panie kandydacie, chodzi o to, że ta osoba, ten rzecznik, kuratorium się kojarzy źle. Kuratorium się kojarzy ze sobą, która by nam coś nakazywała, bo wchodzi do domu. Tak po prostu jest to uważane przez młody. A rzecznik by była osobą, która była klarowna i była po prostu dla młodych. Chodzi o to, że to by była osoba, która jest rzecznik praw dziecka i praw ucznia. I to by była osoba, na której młodzież mogłaby zaufać. Bo kuratorium nie jest młodym kojarzone dobrze.
Znaczy jedno zdanie tylko, które co mnie bardzo martwi, że skoro uczniowie wychodzą z taką inicjatywą, to znaczy, że jest brak zaufania między nauczycielami czy szkołą w ogóle uczniami. To jest martwiące. Zastanawiam się nad tym, jak to rozegrać. No to jest to ciekawe, muszę przemyśleć.
Dziękuję.
Michał?
Dziękuję.
Dziękuję.
Dzień dobry. Ja ogólnie mam pytanie do każdego kandydata, jeśli tutaj się jeśli będzie problem oczywiście.
Będzie problem czy nie?
Nie będzie? Okej. Okay. Moje pytanie brzmi. Od wielu lat mówi się o zmowie cenowym sąsiu, jeśli chodzi o wypłaty. Czy Państwo uważają, że taka istnieje? Jeśli tak, to czy jest szansa dla młodych, aby wybić się na rynku pracy? Jak wpłynąć, żeby po prostu osoby młode wchodzące w życie pozostały w sąsiu, a nie uciekały do dużych miast? Dziękuję bardzo.
Proszę pana Andrzeja Handla.
Myślę, że jest dużo prawdy w tym, co pan mówi, ale to wynika z tego, że zawsze płaci rynek. Jeżeli nie mamy możliwości jakiegoś wyboru alternatywy, no to płaci przedsiębiorca tyle, ile rzeczywiście ten rynek wymaga. Z czego to też wynika? Wynika to też z tego, że mamy odcięcie komunikacyjne, mamy tutaj duży deficyt. W tej chwili rusza rzeczywiście budowa kolei, mam nadzieję, że zostanie dokończona, ale przez 8 lat nie zaczęto budowy sądeczanki. I to jest duży problem. Bo gdyby była możliwość wyjechania szybko do Krakowa i spowodowanie, że pojawia się konkurencja, to wtedy automatycznie pensje w Sączu muszą wzrosnąć. No niestety efekty pracy komisji specjalnej na czele z panem posłem Urbarczykiem są żadne. Mam nadzieję, że wkrótce będzie to zmienione, bo tutaj komunikacja stanowi duży problem. Też chcę powiedzieć, że w Nowym Sączu bezrobocie to tylko 3%.
Dziękuję.
Nadal jest wiele firm, które poszukują pracowników.
Pan Ryszard Norak.
Panie prezydencie, sądeczanka, jeżeli powstała, skróci drogę po 10 minut. To chyba nie jest problem. Natomiast odpowiadając na to pytanie. Wydaje się, że ja kiedyś zadałem takie pytanie jednemu z dużych przedsiębiorców w Nowym Sączu, dlaczego tak mało płaci? Czy, mówiąc krótko, płaci minimalną kwotę. Odpowiedział, bo mogę tyle płacić. Jest to wszystko zgodne z prawem. Jeżeli rzeczywiście będziemy te minimalne wynagrodzenia mieli na niskim poziomie, no to proszę mi wierzyć, każdy z przedsiębiorców potrafi liczyć pieniądze i będzie na pracownikach oszczędzał. Będzie płacił tyle, ile musi. Natomiast rzeczywiście rynek powinien wymuszać wysokość tych pensji i konkurencja. No, ja sądzę, że ona będzie za chwilę coraz większa i rzeczywiście się zgadzam z tego, że komunikacja temu sprzyja, ale pan przykład był zły. Natomiast cóż,
dziękuję.
Będą płacić tyle, ile muszą.
Dziękuję. Pani Małgorzata Towerska.
Ja od 25 lat z mężem prowadzę prywatną firmę. Zatrudniamy w tym momencie 14 pracowników. Dwie osoby przebywają na długotrwałym zwolnieniu, ponieważ mamy urodziły dzieci. I słuchajcie, to wygląda tak, czyli łącznie 16 osób w jednoosobowej działalności gospodarczej. I powiem wam tak. Czasami w momencie, kiedy robimy rekrutację, zastanawiamy się nad tym, kto do nas przyjdzie. I to jest coraz większe wyzwanie, żeby trafić faktycznie w gusta młodych, którzy szukają ciekawego zajęcia, ciekawej pracy, która właśnie nie będzie nudna przez 8 godzin. I czy jest zmowa cenowa? Moim zdaniem płacowa i cenowa, moim zdaniem niestety jest, ale w tych dużych firmach. Szukajcie pracy u małych przedsiębiorców. W małych i średnich firmach szukajcie pracy. Tam pracodawca zawsze dostosowuje się do tego, jakie są oczekiwania pracownika i zawsze wyjdzie wam naprzeciw.
Pan Ryszard Wilk?
Tutaj tak, co do tego, co powiedział pan prezydent Hazel, wydaje się to właściwe, ponieważ jeżeli część ludzi by wyjeżdżała do Krakowa pracować, będzie mniej ludzi do pracy, siłą rzeczy rynek zweryfikuje i powinny iść pensje do góry. Natomiast trochę mnie zaskoczył pan Nowak, że to będzie skrócenie aż tylko o 10 minut. Przechodząc do meritum, wątpię w to, żeby to była jakaś zmowa cenowa. To wynika po prostu z tego, że ktoś tutaj powiedział wcześniej, że przedsiębiorcy mogą mieć tyle płacą. Jedynym rozwiązaniem do tego, żeby płace samoistnie zaczęły rosnąć, jest to, żeby była większa konkurencyjność na rynku pracy, żeby się po prostu rynek zamienił na rynek pracownika. Do tego trzeba większej konkurencyjności między firmami, czyli musi być ich po prostu więcej. Firmy muszą się zacząć bić od pracownika, natomiast teraz wszystkie znaki na niebie i ziemi pokazują, że jest odwrotnie. Dlatego my, idąc do tego samorządu, będziemy wykorzystywać wszystkie narzędzia, żeby młodym przedsiębiorcom dać wiatr w żabę, żeby zakładali jak największych tych firm, tworzyli miejsca pracy i wtedy pensje powinny, według praw działania rynku, samoistnie iść do góry.
Dziękuję bardzo. Michał, tutaj pan podnosi rękę.
Dobra. Ja chciałam bardzo szybko odnieść się jeszcze odnośnie roli psychologa w szkole. To jest prawda, że pracuję w trzech sądeckich szkołach jako psycholog szkolny w szkołach ponadpodstawowych. Moi drodzy, psycholog szkolny jest objęty tajemnicą zawodową, a więc on nie może podkładać sobie z nauczycielami na wasz temat. Ja oczywiście nie mogę się wypowiedzieć za wszystkich. Jestem tutaj zaproszona przez ucznia z jednej z moich szkół, a więc są odpowiedzialnością, to co powiem, to wiem, że nie będzie to podważone. Ja raczej spotykam się z tym, że zostaję
podjęta
w pracy. Jestem obdarzona zaufaniem i bardzo to dostrzegam, żeby nic nie wpłynęło poza nasze winy.
Dziękuję, minął czas. Ktoś chce się odnieść do...
Ja tylko chciałabym pogratulować pani tego, że szanują panią młodzi i przychodzą i cenią sobie poświęcony pani czas dla ich dobra. Bardzo gratuluję, naprawdę, szczerze.
Mam tylko taką techniczną prośbę do pana posła Ryszarda. Jeżeli chciałby pan zabrać głos, to proszę o powiedzenie czegokolwiek, ponieważ ja tak nie widzę, jak pan podnosi rękę. O, no właśnie. Muszę wykonać ruch głową, ale nie zawsze
dobrze,
jest możliwe. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie.
Grzegorz Armiński, bardzo miło. Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta pierwszej kadencji, czyli obecnie Młodzieżowej Rady Miasta. Niestety koleżanki i koledzy nie liczyłbym na to wsparcie, jeśli ktoś nauczyciel dopuściłby się zaniechań ze swojej strony. W sytuacji, mam pytanie, no takie, co w sytuacji, kiedy takiej rzeczy dopuścił się nauczyciel startujący z listy prezydenta obecnego Ludomira Hansla? Czy prezydent na tyle byłby w stanie upomnieć czy ukarać nauczyciela, który by się takie rzeczy dopuścił? Przy pierwszej Radzie Miasta, ja tu mam pytanie do dwóch osób, do pani Małgorzaty Belskiej.
Dziękuję.
To tylko pytanie. W ilu przypadkach Młodzieżowa Rada Miasta została zapytana, jeśli chodziło o wsparcie, w jakichś kwestiach miejskich? W wielu przypadkach zapytano o to zdanie Młodzieżową Radę Miasta. To by chciałbym się dowiedzieć.
Mówimy o tym czasie, kiedy ja byłam w Wydziale Edukacji i Wychowania, bo później nie wiem, czy urząd pytał, czy nie pytał Młodzieżową Radę Miasta. Natomiast te rozmowy różne były, ponieważ sam Grzegorzu przychodziłeś nawet i rozmawialiśmy o różnych tematach. I poruszaliśmy również te ciężkie kalibry, które dospierały u was w szkole. I to później było kwestią dyskusji takiej ogólnej, żeby właśnie w cudzysłowie oczywiście nie sprzedać ciebie, czy nie sprzedać środowiska, z którego przychodziła informacja, bo ja zawsze starałam się w maksymalnie anonimowy sposób dochodzić do dyrektorów, do ich świadomości, że coś nie gra. I nie chciałam tylko z jednym dyrektorem rozmawiać, tylko na forum dyrektorów rozmawiać o problemach, które zgłaszaliście, czy to przy Jagiellońskiej, czy to w innych miejscach. Także rozmawialiśmy i trzeba pamiętać jednak o tym, ja muszę to kończyć, trzeba pamiętać o tym, że Młodzieżowa Rada Miasta jest tym ciałem, które ma wychodzić też z inicjatywą i z pytaniem iść śmiało na Radę Miasta i przychodziliście. I myślę, że rozmawialiście też z radnymi o swoich problemach.
Dziękuję. Kto następny?
Ja chciałbym tylko jeszcze dodać, że oczywiście też w tej kadencji został wprowadzony specjalny punkt. I myślę, że tutaj koledzy z Rady Młodzieżowej Rady Miasta to potwierdzą. Jest przez pana przewodniczącego Krzysztofa Głuca wprowadzony specjalny punkt na każdą sesję, gdzie jest możliwość wypowiedzi przedstawiciela Młodzieżowej Rady Miasta. To naprawdę ważna sprawa, bo zawsze możecie się w tej wypowiedzi odnieść do bieżących spraw miasta, do tematów, które są podnoszone. I to jest za każdym razem na sesji Rady Miasta jest taki punkt w programie na obrad. Także zdarzało się, że z tego punktu Młodzieżowa Rada Miasta korzystała, czasami nie, ale ten punkt był zawsze. Co do insynuacji tutaj pana Grzegorza, który też kandyduje, słuchajcie, do Rady Miasta, no to oczywiście to są insynuacje, nie wiem na czym oparte. Każdego trzeba traktować tak samo, z godnością i szacunkiem. Dlatego powiedziałem, jeżeli są jakiekolwiek nieprawidłowości, a dostaję różnego rodzaju informacje, zawsze jest praca. Mam do tego specjalną komórkę i ona przeprowadza kontrolę z zachowaniem pełnej anonimowości. Dziękuję bardzo.
Czy ja mogę jeszcze zabrać głos? Bo tylko chciałam jedną rzecz dodać. Pamiętajmy o tym, że tak naprawdę Młodzieżowa Rada Miasta to trzylatek. Trzylatka, tak? Słuchajcie, tak naprawdę my cały czas w mieście, w Nowym Sączu uczymy się tego, jak można jeszcze rozwinąć tą Młodzieżową Radę Miasta, jakie jeszcze kompetencje, oczywiście zgodnie z przepisami prawa niestety, nadać Młodzieżowej Radzie Miasta. Ja powiem tak, jeżeli tylko prezydent słucha i jeżeli prezydent słucha ze zrozumieniem, to na pewno wszystko zostanie zrealizowane. Ja wam to gwarantuję, jeżeli zostanę prezydentem.
Pozwolę sobie powtórzyć jeszcze raz pytanie. Bo oczywiście Młodzieżowa Rada Miasta miała działać w dwóch kierunkach. Zarówno ze strony młodzieży miała być przedstawione propozycje, ale władza miasta również miała się pytać młodzież, co są to na dane tematy. Pytam jeszcze raz. W ilu tematach Młodzieżowa Rada Miasta została zapytana, jeśli chodzi o kwestie właśnie ze strony miasta. Ile razy miasto zapytało władz miasta, ile razy zapytało Młodzieżową Radę Miasta o zdanie na dany temat. To mnie interesuje. Dziękuję.
Ja myślę, że tutaj ta odpowiedź padła wcześniej, bo tak jak słyszeliśmy wszyscy te rozmowy z organem, który prowadzi, wspiera Młodzieżową Radę Miasta, czyli z panią dyrektor, były prowadzone i ten przepływ myśli jest. No, możemy oczywiście przejść na formę dokumentu KPA i z wami zacząć rozmawiać na pismach, ale to chyba nie o to chodzi. Właśnie chodzi o ten przepływ informacji. Ja zawsze współpracuję z osobami, które do mnie przychodzą, które mnie pytają, rozmawiają, dają swoje opinie. I tak samo było w przypadku kontaktu z prezydium Rady Miasta czy poszczególnymi członkami. Także potwierdzam to, co mówiła pani dyrektor Małgorzata Baska.
Pan Ryszard Nowak.
Ja myślę, że pytającemu chodziło o to, czy pan prezydent wystąpił do Młodzieżowej Rady Miasta z jakąkolwiek propozycją czy z jakimkolwiek tematem. Widać, że nie.
Pan Ryszard Wilce, chcesz od siebie dodać?
Myślę, że to wszystko było powiedziane. Ja nie jestem prezydentem, więc nie mogę odpowiedzieć na to, ile razy pytałem o Radę Miasta, czy ile razy zasięgałem jej opinii.
Dziękuję. Kolejne pytanie. Ja mam również pytanie do każdego z kandydatów. Bo tak jak pan prezydent Budomir Handzel wspomniał o innowacjach w edukacji wczesnoszkolnej, w szkołach podstawowych. Czy są jakieś plany na innowacje w szkołach średnich, aby ten poziom edukacji cały czas się rozwijał? Bo myślę, że my jako młodzi ludzie, którzy uczymy się w szkołach średnich, również byśmy chcieli, aby nasz poziom się też zwiększał tej edukacji, żebyśmy osiągali coraz lepsze właśnie wyniki z matur i innych egzaminów zawodowych.
Jeżeli można, jako pierwsza się wyrwę do odpowiedzi. Słuchajcie, to jest właśnie to, o czym już troszeczkę tutaj mówiliśmy. To jest właśnie to, żebyście nabywali jak najwięcej doświadczenia, bo doświadczenie pomoże wam swobodnie przemieszczać się później w realizacji waszych planów, a przede wszystkim w zdawaniu egzaminów przeróżnych. Bo doświadczenie pomaga, takie wszechstronne doświadczenie pomaga zdobywać potem jak najlepsze wyniki w ramach egzaminów, różnych egzaminów, testów i egzaminów. Jeżeli chodzi właśnie o tą innowacyjność, ja proponuję, żeby naprawdę rady przedsiębiorców na tyle były aktywne i na tyle były nagradzane za swoją aktywność, żeby zapraszały młodzież do aktywnego funkcjonowania w ramach ich działalności, prowadzonych działalności gospodarczych. Bo to będzie dawało wam wszelakie możliwości sprawdzenia wiedzy teoretycznej, którą macie w szkołach. Na przykład ktoś chodzi do ekonoma, sprawdzi się w biurze rachunkowym.
Proszę.
Odpowiadając na to pytanie. Wydaje się, że patrząc na to, co się dzieje w polskiej oświacie, patrząc na obniżenie jakości, to sądzę, że jest pewne rozwiązanie, które chciałbym wprowadzić. Otóż niezależnie od oświaty, niezależnie od ministerstwa, od kuratorium. Otóż program, który będzie przedstawiony, proponowany dla uczniów, którzy chcą dodatkowo się rozwijać, którzy są zdolni, którzy chcą czerpać się wiedzę, chcą się rozwijać, mają większe, znaczy większe aspiracje, mówiąc krótko, chcą osiągnąć w swoim życiu więcej, wiedzą już konkretnie co, w którym kierunku iść. Niewątpliwie stworzy taki fundusz, który będzie umożliwiał dodatkowe kształcenie właśnie takim zdolnym osobom i osobom, które chcą się bardziej rozwijać ponad przeciętną, ponad to, co wymaga szkoła, ponad to, co wymaga program szkolny.
Pan Ryszard, chcesz coś dodać? Przechodzimy do kolejnego pytania.
Ja może tak krótko powiem, to są nauczyciele lepsi, są nauczyciele gorsi, program jest jeden, a szkoda, że to ministerstwo go wymyśla. Ja mam do was mogę wrócić takiego protipa, ponieważ teraz mamy tak naprawdę nieograniczony dostęp do wiedzy. Jeżeli wam zależy na tym, żeby iść na lepszą uczelnię, rozwijać swoje umiejętności, to w dużej mierze macie pełne pole do popisu, żeby to robić samodzielnie. Ja mam wielu znajomych, którzy są programistami, geodetami, innymi specjalistami i oni w dużej części, bo nie wszyscy, są samoukami. Oni przyganiali nauczycieli, program i tak dalej, bo mieli na to czas, chcieli i teraz w bardzo dobrych firmach lądowali, więc naprawdę macie potężne narzędzia w swoich telefonach nawet, żeby pogłębiać swoją wiedzę, zainteresowania. Niekoniecznie musicie liczyć tylko na to, że tu mamy sztywny program i tak mam iść. Nie. Macie nielimitowany dostęp do wiedzy i do rozwijania swoich różnych zainteresowań.
To było bardzo dobre pytanie, bo ten program, o którym ja mówiłem, już jest czwarty rocznik wdrażany do tego nauczania i jest obliczony na 8 lat, czyli pełne 8 lat taka osoba jest objęta tym szczególnym trybem nauczania matematyki. I jest to program masowy, bo już jest 1000 uczniów, którzy w nim biorą udział i co roku dochodzą następne roczniki. Oczywiście dobre pytanie zadali szkole średniej. Nie wiem, czy obserwowałeś mojego Facebooka, gdzie zaproponowałem stworzenie pawilonu nauk ścisłych przy ulicy Matejki. Nowy pawilon jako część pierwszego liceum, ale tak naprawdę będzie to dedykowana szkoła do nauczania właśnie matematyki. Czyli pociągniemy dalej to nauczanie matematyki, bo ponad 50% dzieci jest uzdolniona matematycznie, a mamy około 10% geniuszy, którzy naprawdę mogą się rozwinąć bardzo, tylko muszą być bardzo dobrze nauczani. Stąd ściągamy profesurę z Warszawy, z Wyższej Szkoły Pedagogicznej, po to, żeby nadzorowała i uczyła naszych nauczycieli, jak uczyć tej matematyki, żeby ludzie nie uciekali przed matematyką, tylko mieli setki na maturach.
Mam jeszcze trzy ręce w górze, także trzy ostatnie pytania i będziemy lądować. Cztery.
Dobry wieczór, dziękuję za możliwość zadania pytania, panie prezydencie. No. Odniosę się do pana słów odnośnie komunikacji miejskiej, która jest propagandowym wymysłem obecnej ekipy i to, że nie zlikwiduje jej pan, dopóki mieszkańcy tak nie zdecydują. mieszkańcy, rozumiem, referendum lokalnym. Mieszkańcy, czyli my, młodzież niepełnoletnia, nie może w nim wziąć udziału, a jednocześnie korzysta z karty zmieszczenia, żeby na przykład dojeżdżać do miast. I można powiedzieć, że są głównie beneficjentami, więc prosiłbym o ustosunkowanie się do tego.
Oczywiście, bardzo, bardzo prosta odpowiedź. To nie dotyczy uczniów, nie dotyczy uczniów i seniorów. Uczniowie i seniorzy będą mieli bezpłatne przejazdy bez względu na inne opinie dotyczące tej karty. Bo mówiąc szczerze, bezpłatne przejazdy były wprowadzone już wcześniej, w porozumieniu również z innymi gminami, a dla seniorów no, też uważam, że się to należy. Młodzież, więc dlatego mówię, nie ma żadnego problemu i żadnego tematu opłaty za przejazdy dla młodzieży szkolnej, włączając to również studentów. W tym przypadku, mogę to powiedzieć jednoznacznie, opłat nie będzie.
Ja mam pytanie do pana Ludomira Hanza. Dlaczego miasto Nowego Sącza nie zakupiło miasteczka multimedialnego, skoro mogłoby być bardzo dobrą inwestycją dla młodzieży, w której mogliby się rozwijać?
Lokalizacja miasteczka multimedialnego jest specyficzna. Tam przenoszenie jakiejś aktywności jest oczywiście pod względem biznesowym jest dobre. Natomiast wyobraźcie sobie sytuację ruchu wyjeżdżających 200-300 samochodów w lewoskręcie z ulicy Myśliwskiej na Zabłocką Górę. Połączenie specjalne, które rozpatrywaliśmy, to rząd kilkudziesięciu milionów złotych z ulicy Witosa. Także to nie jest temat dedykowany przez prowadzenie dla miasta Nowego Sącza. To jest temat, którym musi się zajmować biznes. Biznes kupił to miasteczko. Wiem, że są prowadzone rozmowy na temat zagospodarowania tego terenu i wkrótce pewnie się o nich dowiemy. Nie jestem upoważniony, żeby o tym mówić, ale to nie jest temat dla miasta.
Mam pytanie do wszystkich kandydatów. Jakimi wartościami się Pani kieruje w życiu? W jakim obszarze mogą Państwo być wzorem wartości dla młodych mieszkańców miasta?
Dla mnie najważniejszą wartością, którą się kieruję, jest ta wartość nadrzędna, czyli Bóg. I właściwie to właściwie On tylko i wyłącznie wyznacza i kieruję naszymi ścieżkami. Tak jestem wychowana, tak jestem nauczona i to jest we mnie. A jakie wartości takie codzienne? To po prostu to, że naprzeciwko mnie stoi człowiek. Czasami go może nie do końca rozumiem, jak coś pokazuje do mnie, ale jednak jest to człowiek i zasługuje na moje skupienie, na moją uwagę, na zrozumienie tego, co chce mi przekazać. Tak jak powiedziałam, jestem czynnym instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego i mamy tam takie dodatkowe jeszcze obowiązki. Mamy szczerze i chętnie pełnić służbę Bogu, ojczyźnie i bliźniemu. I to są moje wartości, które wyznaję i które chciałabym, żeby właśnie były przykładem dla drugiego człowieka.
Ja powiem krótko. Moje wartości są konserwatywne, w dużej mierze narodowe, a w kwestiach gospodarczych liberalne. To w zasadzie wszystko, co można powiedzieć w skrócie o moich poglądach. Są niezmienne od czasów młodości mojej, mniej więcej ukształtowały się wtedy, kiedy byłem w Waszym wieku.
Dziękuję. Pan Ryszard Wilk?
Ja również jestem konserwatywnym liberałem, a taką jedną wartość, którą polecam każdemu, to jest właśnie przedsiębiorczość. I to nie trzeba być właścicielem firmy, trzeba być po prostu człowiekiem przedsiębiorczym, czyli myśleć, znajdować rozwiązania na problemy swoje i nie tylko swoje. I to gdzieś docelowo sprawi, że będziemy ludźmi na pewno bardziej wolnymi niż jesteśmy na tym etapie, czyli będziemy bardziej panami własnego losu i będziemy bardziej mogli dysponować swoim czasem tak, jak nam się podoba, a nie komuś się podoba.
Dla mnie ważną wartością jest humanizm. Tak ukształtowali mnie rodzice. Dla mnie człowiek jest tym centrum, którym powinniśmy się kierować. Jego dobro, wolność jednostki, wolność myślenia. Natomiast chciałbym podkreślić jedną wartość, która zawsze mi przyświecała, to prymat nauki. I to jest moim zdaniem trend, w który musimy iść, dlatego że cały świat jest oparty na nauce i przyszłością jest właśnie ta wiedza, którą zbieramy w naszych głowach, bo później możemy ją wykorzystywać dla dobra siebie, rodziny, miasta, Polski, świata.
Dziękuję. Mam kolejne pytanie.
Mam takie pytanie. Jaki jest stan instalacji urządzeń, sprzętu, który służy w obronie cywilnej i co w tych niespokojnych czasach kandydat chce zrobić w mieście, żeby poprawić bezpieczeństwo mieszkańców? Mówię, co się dzieje na granicy.
Przepraszam, ale to nie jest pytanie. Wydaje mi się, że dotyczy tej debaty.
Ja dlaczego? Ja uważam, że tak? Najbardziej.
Przepraszam, dobrze. Dobrze, do, no dobrze, okej.
Okay, jedno pytanie, to jest do wszystkich kandydatów, czy do jakiegoś konkretnego?
Dobrze. Szanowni Państwo, mówiłem o tym wczoraj. Mamy 13 schronów na terenie miasta Nowego Sącza. Nie chcę podawać liczby osób, które tam mogą się schronić, dlatego że to oczywiście nie jest, nie są dane, które powinny krążyć w przestrzeni publicznej. Ich stan jest zły. W tej chwili jest opracowany na terenie całego kraju specjalny projekt rewitalizacji tego sprzętu, bo rzeczywiście przez wiele, wiele lat nic w tym zakresie nie było robione. Natomiast mam nadzieję, że nie będzie tego trzeba wykorzystywać, ale trzeba się szykować do różnych wariantów, które mogą się wydarzyć, ze względu na sytuację oczywiście na naszą wschodnią granicą. Mam nadzieję, że Ukraina powstrzyma tą napaść, która jest świadkiem, której jest niestety agresorem Rosja i nie będziemy musieli mierzyć się z tematem w Polsce. Ale musimy o tym myśleć, stąd specjalny program, który realizuję z wojewodą, i tutaj te plany są już mocno zaawansowane.
Dziękuję bardzo. Pan jeszcze jedno. Pani Małgorzata Wielska.
Ja odpowiadając na to pytanie, chciałabym troszeczkę rozszerzyć temat, bo tak naprawdę mówimy o tym zagrożeniu militarnym, ale zagrożenie może być różne. Zagrożenie masowe i rażenie masowe może być różne i na tym się powinniśmy skupić tak naprawdę, na obronie cywilnej. Czy my kiedykolwiek zareagowaliśmy na wyjącą syrenę? Ja sama doświadczyłam tego, że była próba instalacji na terenie miasta i tak naprawdę w wydziale wtedy akurat byłam i zapytałam się, czy ktoś słyszy syrenę. Jak oderwano głowy znad komputera, znad klawiatury, powiedzieli, aha, faktycznie coś wyje. Pytam się, a wiecie, jaki to jest sygnał? Nie wiedzieli. Słuchajcie, edukacja, przede wszystkim edukacja i właściwie wszystko rozwija się w naszym państwie, edukację. Trzeba zwiększyć też środki na możliwość radiowego rozprowadzenia bądź jakiegoś bezpiecznego, bezkolizyjnego, nie mogącego być zaatakowanym z zewnątrz jakimś systemem masowego informowania nas wszystkich o zagrożeniu. I to jest właściwie najważniejsze w tym momencie dla miasta Nowego Sącza oraz sprawne działanie po prostu służb, które są do tego przygotowane. Przepraszam, ale mogłabym długo na ten temat.
Proszę.
Mówiąc o tym bezpieczeństwie, świadczy to o tym, że myślicie też o tym zagrożeniu, które istnieje, realnie istnieje. Niestety, jeżeli dotknie, to dotknie was najbardziej, bo wy będziecie tym, którzy będą zmuszeni, będą musieli bronić ojczyzny. Tutaj już nie będzie mowy o schronach, tylko o tym, żebyście mieli umiejętności do tego, by tej obrony dokonać. Mój projekt jest taki, żeby powstał, to zresztą zgłosiłem go kilka lat temu, żeby powstał obiekt tzw. sportów obronnych, gdzie można się szkolić poza wojskiem, gdzie można nauczyć się posługiwania bronią, pierwszej pomocy. W tych, na chociażby na pamięć znać sygnały dźwiękowe, które będą towarzyszyć, nie daj Boże, jakiemuś zagrożeniu. To będzie naprawdę obiekt na miarę XXI wieku.
Pan poseł Ryszard Wilk.
To tak szybko. Tutaj koncepcja tego, żeby przeprowadzić rewizję z schronów, które są obecne do Sączu, jest bardzo słuszna. Nie dziwię się, że prezydent nie może mówić, ile tam jest miejsc, bo to nie są wiadomości jawne. Co do tutaj tej obrony cywilnej, o której pani wspomniała, to nie widzę takiej bardzo
potrzeby nauczania od góry ludzi obsługi rady, ponieważ tych rady ludzie nie posiadają, a to jest jedyna metoda uczącej, której pani powiedziała, która może działać samoczynnie, natomiast jest dużo grup nadzorczych, które tego uczą. Kolejną rzeczą jest strzelectwo, które my organizujemy 2 albo 3 razy takie zawody w strzelectwie. Tutaj nie zawody, tylko zajęcia z nauki obsługi broni krótkiej, długiej czy czarnoprochowej. Natomiast jeżeli ktoś skończy szkołę i chce bardziej zgłębić te tajniki, to zachęcam do tego, żeby sobie się zapisał do WOD-u. Szczególnie, że w naszych terenach już dwie jednostki, dwie brygady powstały i tam jest miejsce i możecie zapisać, jeżeli ktoś naprawdę chce tam się doszkolić z tej obrony.
Dziękujemy bardzo.
To już jest koniec naszej debaty. Dziękujemy wszystkim kandydatom za merytoryczną oraz ciekawą dyskusję.
Dziękujemy również publiczności za przybycie oraz wszystkim, którzy pomimo tych problemów technicznych oglądali nas na żywo. Teraz poproszę tutaj Wiktora, czyli przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Miasta, który ma skieruje do nas kilka słów.
Szanowni Państwo, w imieniu Wojewódzkiej Rady Miasta chciałbym serdecznie podziękować za przybycie. Przede wszystkim tutaj kandydatom, bo gdyby nie oni, ta debata niestety by się nie odbyła. Dziękuję bardzo serdecznie tak samo władzom Wyższej Szkoły Biznesu, bo tak samo gdyby nie oni, no ta debata nie mogłaby się niestety odbyć, ale los tak chciał i akurat się udała. Dziękuję naprawdę bardzo serdecznie i nieważne kto wygra, będziemy liczyć na współpracę z każdym kandydatem oraz nowym prezydentem. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Debatę prowadził Szymon Jęcz oraz Michał Janisz.